Środek odurzający grupy 1N. Medyczna marihuana. Dzisiejszy święty graal potencjalnych możliwości zastosowania w medycynie. Właściwie pewnego rodzaju panaceum. Jak łatwo albo jak trudno jest dzisiaj uzyskać receptę na ten specyfik? Kto może ją dostać i w jaki sposób? Jakie mamy nałożone dzisiaj elementy bezpieczeństwa, które miałyby ochronić osoby o potencjalnie największej możliwej wrażliwości na tą substancję? Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, w którym opowiem, jak wygląda proces, który zmapowałem na temat pozyskania opakowania tego właśnie produktu. Dlaczego postanowiłem zająć się tym tematem? Otóż od przynajmniej 2 lat, bo to już się dzieje od kilku, ale od co najmniej 2 lat, pracujemy zarówno ja, jak i moje koleżanki i koledzy psychiatrzy z pewnego rodzaju zjawiskiem. Co jakiś czas pojawiają się kolejne osoby, które przychodzą do naszych gabinetów, albo będące już w procesie leczenia u nas, albo kandydujące do leczenia, proszące o diagnozę i możliwie najbezpieczniejsze zalecenia, które miałyby spowodować, że dzięki temu poczują się lepiej. Ale równocześnie te same osoby opowiadają nam o tym, że były konsultowane przez osoby, które są specjalistami w leczeniu produktami konopnymi. Najpierw pojawiło się CBD. Później, po tym hajpie wokół CBD, pojawiła się medyczna marihuana. Jak wiecie, ja swego czasu to pokazywałem, na automatach do CBD, do produktów zawierających znaczącą część kanabidiolu z mikrodawką, mikroporcją tetrahydrokanabinolu, pojawiały się pewnego rodzaju zabezpieczenia. Teoretyczne zabezpieczenia, które miały ochronić osoby niepełnoletnie. Na automatach napisane było: czy masz ukończone 18 lat? Tak, nie. I na tym oświadczeniu opierała się możliwość wykorzystania na przykład na Woli w Warszawie jednego z takich automatów dostępnych całodobowo do uzyskania gotowego produktu w postaci skręconego blanta albo jakiejkolwiek innej formy otrzymania suszu marihuanowego. To, co łączy naszych pacjentów, to, co łączy doświadczenia, to jest z jednej strony nasz niepokój. Niepokój związany z tym, że mamy jakiś nowy nurt w medycynie, nowy nurt reprezentowany przez nowych specjalistów o nieznanych do końca dla nas właściwościach, umiejętnościach i doświadczeniach, a obok tego mieści się cały system prawny, który umożliwia pozyskanie takiej recepty od osób, które posiadają uprawnienia, to znaczy od lekarzy, ponieważ wyłącznie dzisiaj lekarze mogą wypisywać recepty. Są to recepty RPW, czyli recepty ścisłego zarachowania, recepty niegdyś nazywane różowymi, recepty na substancje narkotyczne i odurzające. I jest to możliwe dzięki modyfikacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 7 lipca 2017 roku, która wprowadziła taką możliwość, że medyczna marihuana, konopie mogą być przepisywane jako surowiec recepturowy. Surowiec recepturowy to jest substancja, którą w aptece magister farmacji łączy z innymi substancjami, w tym z nośnikami. Na przykład tworząc pewnego rodzaju czopki lecznicze, jako nośnik używa gliceryny, a do tego dodaje substancję działającą aktywnie i tworzy z nich czopek, czyli z jakiejś masy wyrzeźbi ładną, kształtną, tak zwaną globulkę do odbytniczą. W przypadku leków innego charakteru łączy się ze sobą substancję i wydaje pacjentowi gotowy produkt, tak zwany lek recepturowy. Innymi słowy, ja jako lekarz, wystawiając receptę na lek recepturowy, tak jak okulista tworzący pewnego rodzaju krople, a dermatolog maści, tworzymy pewnego rodzaju schemat. Prosimy o dodanie tego, do tego, do tego, do tego na nośniku, czyli na podstawie, na przykład w przypadku kropli do oczu to może być woda albo jakiś inny rozpuszczalnik. I na podstawie tego schematu magister farmacji tworzy gotowy produkt, a my jeszcze dodatkowo jako lekarze piszemy zalecenie. Proszę przyjmować tą substancję w takim i w takim rytmie. Dzięki temu jesteśmy w stanie niejako tworzyć tradycyjną metodą medyczną nowe leki albo leki, o które mają znany skład, ale nie występują w formie produktów oryginalnych, o których działaniu wiemy, że przynosi konkretne efekty lecznicze. Jak jest w przypadku marihuany medycznej? Otóż surowiec farmaceutyczny, surowiec do tworzenia leków recepturowych jest wydawany w takim opakowaniu. Oznacza to, że tworzenie leku z surowca do tworzenia leków recepturowych odbywa się w aptece wyłącznie poprzez przepakowywanie danego produktu o konkretnych parametrach do mniejszych opakowań i wydawania pacjentowi. Bardzo ciekawy sposób na interpretowanie tworzenia leku w obecnym systemie. No ale przecież głównym celem było dopuścić możliwość do leczenia osób poszukujących tej cudownej metody, jaką jest stosowanie medycznej marihuany dla jak największej grupy ludzi potrzebujących. Ta liczba osób potrzebujących pomocy rocznie rośnie w tempie przerażającym. W 2019 roku wystawiono mniej niż 3000 recept na marihuanę o profilu medycznym. W 2023 roku było to blisko 300 tysięcy, dokładnie ponad 275 tysięcy tego typu recept. Te wartości ważone rosły w kolejnych latach jeszcze bardziej spektakularnie. W 2020 roku wystawiono recepty na mniej więcej 100 kg medycznej marihuany w Polsce. W 2021 roku było to ponad 400 kg. W 2022 wartość ta przekroczyła ponad tonę, a w 2023 roku, jak mówiłem w poprzednim odcinku, ponad 4,5 tony. Te 4,5 tony suszu konopnego dzisiaj zasila ponad 100 tysięcy pacjentów korzystających ze wsparcia tą metodą. Do tego stopnia, że zaniepokoiło to minister zdrowia i kilka dni temu pojawił się komunikat prasowy na temat wezwania NFZ-u i pozostałych komórek do tego, żeby zmonitorować, co dzieje się w tej chwili na rynku medycznej marihuany i czy przypadkiem te nagłe skoki, czy one się wiążą rzeczywiście z decyzjami merytorycznymi i nastawionymi na dobro pacjentów. Myślę, że warto nadmienić, że obok rynku medycznych produktów marihuanowych mamy jeszcze cały rynek suplementów diety opartych o cannabidiol. Czyli coś o jakby rynek, który szacuje się dzisiaj na wartość, która niedługo ma zbliżyć się do 2 miliardów złotych rocznie. Mniej więcej w 2026 do 2028 roku wartość tego rynku, który już dzisiaj stanowi blisko 10% rynku europejskiego, w Polsce ma sięgnąć tak dużej kwoty. Postanowiłem poszukać, gdzie można leczyć się marihuaną medyczną, kto może mi tą marihuanę przepisać, a także kim są terapeuci konopni. Otóż bardzo ciekawe znaleziska. Stosując popularną przeglądarkę internetową, wpisałem w Google komunikat terapia marihuaną, kolejny zwrot po kolejnym wyszukiwaniu leczenie marihuaną medyczną, recepta na marihuanę medyczną, a następnie terapia konopna i terapeuta konopny. W tych wyszukiwaniach charakterystyczne jest to, że pierwsze trafień to są linki sponsorowane. Linki sponsorowane, które łączy właściwie jedna cecha. We wszystkich trafieniach znalazłem informację o tym, że mogę rozpocząć leczenie medyczną marihuaną właściwie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a receptę albo poradę zakończoną darmową receptą wliczoną w koszt tej porady otrzymam w średnim czasie około 15 minut. Właściwie ja sobie nie przypominam, czy istnieje jakakolwiek gałąź medycyny, zwłaszcza w sektorze prywatnym, w których można uzyskać poradę albo jakiekolwiek zalecenie, zwłaszcza zakończone receptą w tak krótkim czasie w dostępie całodobowym, gdzie tak wiele osób z jakiegoś powodu postanowiło stworzyć wokół nas, potencjalnych pacjentów, taką możliwość. Co dodatkowo mnie martwi, w momencie gdy zobaczyłem nazwy linków i nazwy stron portali oferujących leczenie w postaci wystawienia po konsultacji lekarskiej recepty na medyczną marihuanę, zwróciłem uwagę na to, że bardzo często pojawiają się tam komunikaty rodem ze slangu ulicznego związanego z paleniem. W nazwach firm, które umożliwiają mi jako konsumentowi, pacjentowi poszukującemu pomocy, właściwie nielimitowany dostęp do specjalisty, który jeśli uzna, że kwalifikuje się do takiego leczenia, wystawi mi receptę na lek, który mi pomoże, i to są cytaty zaciągnięte wprost ze strony, pojawiają się niepokojące sformułowania. Po pierwsze, bardzo często pojawia się tam kolor zielony, albo zielone, albo zielona. Odmiany przymiotnika dotyczącego koloru, który jednoznacznie kojarzy się nie tylko z lekarstwem, tylko przede wszystkim kojarzy się z rekreacyjnym paleniem marihuany. Gdybyśmy szukali dodatkowych sformułowań, to pojawi się tam to słowo, które będzie nadawało walor medyczny, albo klinika, albo karetka. Pojawia się też coś z elementów slangu, na przykład temat. A dodatkowo znalazłem jeszcze jeden z linków, który mnie zafascynował, czyli 420. 420 to jest z jednej strony historia Stanów Zjednoczonych i palenia rekreacyjnego, pewnego rodzaju buntu, który potem przeszedł przez cały świat związany z brakiem legalizacji dostępu do marihuany i ostentacyjnego używania jej na przykład w miejscach publicznych, w czasie na przykład spotkań grupowych 20 kwietnia każdego roku, ewentualnie 4:20 po południu jako czas rekreacyjnego zapalenia sobie jointa. te sformułowania są niezwykle dalekie od wątku, jaki wiązałby się, czy jakiegokolwiek tematu, który wiązałby się z leczeniem. Czy kiedykolwiek doświadczyliście tego, że zobaczyliście reklamę, w której ktoś powiedział wam: rozpocznij leczenie paracetamolem, albo rozpocznij badania, zrób kolonoskopię, a następnie przyjmuj czopki. Żadnych tego typu imperatywów dotychczas w medycynie nie było. Mieliśmy stworzone konkretne przepisy. Nie reklamujemy produktów medycznych, nie reklamujemy suplementów diety, nie reklamujemy własnych usług, ponieważ jest to sprzeczne z obowiązującym prawem. Tymczasem dzisiaj na kilku tego typu portalach, które oferują dostęp do takiej recepty, widzę imperatywny komunikat. Rozpocznij terapię. Rozpocznij medyczną M. Słuchajcie, to jest przekroczenie pewnej granicy. Granicy, która z jednej strony oczywiście, że ona nie powinna wpłynąć na podstawowego konsumenta, ponieważ nie wiąże się z tym, że ktoś, kto się wahał nagle po przeczytaniu imperatywu, stwierdzi: no dobra, macie rację, rozpocznę. Gorzej. Tego typu sformułowania do tej pory były uważane za nieetyczne, ale nagle stają się porządkiem dziennym. Wszedłem w rolę typowego pacjenta, konsumenta. Oczywiście nie do końca typowego, ponieważ postanowiłem wykorzystać dwie moje tożsamości. Pierwszą to jest prowadzenie metodologicznych badań jako naukowiec. Z drugiej strony, będąc tym naukowcem, jestem też klinicystą, osobą zajmującą się leczeniem uzależnieniami, ale także psychiatrią ogólną. Wydaje mi się, że na tych tematach znam się niebagatelnie. Dodatkowo użyłem do tego jeszcze pewnych umiejętności, których nauczyłem się w pracy dziennikarskiej w radiu, po to tylko, żeby móc zasymulować pewne rzeczy i sprawdzić, czy ten system rzeczywiście chroni dzisiaj potencjalnych pacjentów. I jako taki natywny, w rozumieniu nigdy nie palący marihuany pacjent, zacząłem przeglądać internet w poszukiwaniu informacji. Przeglądając dane ze strony internetowej jednego z oferentów recept w 15 minut, znalazłem informację, że produkt, który zawiera 22% tetrahydrokannabinolu i poniżej 1% kanabidiolu, jest to substancja, która działa relaksująco i uspokajająco bez powodowania senności. Jest znany ze swojej zdolności do poprawy nastroju, dlatego zaleca się go również osobom z depresją. W pewnym stopniu wywołało to we mnie, jako w klinicyście i w psychiatrze, duży niepokój. Po pierwsze, my nie jesteśmy w stanie stwierdzić dzisiaj, nie mamy badań, które powiedzą jednoznacznie, że można zastosować jakąkolwiek formę terapii. Nie mamy żadnych badań, które byłyby dzisiaj w stanie nam jednoznacznie powiedzieć, że możemy zastosować marihuanę w leczeniu depresji. Wiemy, że są badania, które wskazują na to, że istnieje jakiś potencjał, ale z potencjałami jest różnie. Potencjał to oznacza, że dana substancja powinna podlegać dalszym szczegółowym badaniom. Ale szukajmy dalej. W innych substancjach znalazłem informacje na temat, tutaj mamy THC 20% CBD znowu w minimalnej wartości. Właściwie nie różnią się, różnią się 2%, ale tutaj przeczytałem, że dzięki silnym właściwościom uspokajającym jest idealnym wyborem dla osób borykających się z bezsennością i niepokojem. Oznacza to, że jeden z oferentów recept w 15 minut stwierdził, że tam, gdzie jest o 2% więcej tetrahydrokanabinolu, nie ma ryzyka senności, a 20%, czyli o 2% mniej, już tą senność będzie promowała i będzie to wspaniała substancja uspokajająco nasenna. Jest to mechanizm neurobiologicznie niepotwierdzony. Dodatkowo autorzy tego opisu dopisują, że można również stosować tą formę, tą postać marihuany medycznej w leczeniu depresji. Kolejne produkty mogą być idealne dla osób, które potrzebują odprężenia. Czytam tutaj, że ci, którzy użyją takiego szczepu, czują się rozmowni, kreatywni i pełni energii. Słuchajcie, ja słyszałem o takim działaniu marihuany niekoniecznie medycznej. To znaczy poczucie euforycznego rozbawienia, tak zwana śmiechawa, może być efektem psychotropowym. I to jest chyba klucz do tych wszystkich wątków, które pojawiają się w opisach tych substancji. Pojawia się też inny produkt, który ma 22% tetrahydro i znowu poniżej 1% CBD. Jest to inna odmiana po prostu medycznej marihuany, w której opisano, że ta odmiana jest pomocna w łagodzeniu bólu, redukcji lęku społecznego, poprawia apetyt i walczy z uczuciem zmęczenia i nudnością. Nudnościami czy znudzeniem? Pytam tak trochę używając języka polskiego. Ale nudność ma się tutaj i zmęczenie zmniejszać. Zostawmy autorom chwilę do zawstydzenia. Natomiast, moi drodzy, co takiej sytuacji może zrobić zwykły konsument? Konsument prawdopodobnie nie posiada wiedzy na temat tego, czym są substancje psychoaktywne, nie ma wiedzy na temat tego, jakie możliwości są leczenia ludzi z jakich powodów, w związku z tym szuka pomocy. Przed przystąpieniem do zmapowania procesu, jakim jest uzyskanie medycznej marihuany, poinformowałem o tym zamiarze dwójkę znajomych, w tym dziennikarza, o tym, że mam zamiar przeprowadzić tego typu eksperyment. Zrobiłem to po to, ponieważ w trakcie tego procesu musiałem podać kilka informacji, wykonać kilka działań, które były niezgodne z prawdą. Pierwsze założenie było następujące. Do tego procesu wyłonię tą pierwszą firmę oferującą konsultacje i e-recepty na medyczną marihuanę, która pojawi mi się po raz trzeci w przeglądaniu typowym, swobodnym internetu i mediów społecznościowych. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, że właściwie ten wybór nastąpił w czasie pierwszej doby. To nie znaczy, że ja tak długo przeglądałem internet. To znaczy, że ktoś postanowił w dosyć agresywny sposób wprowadzić kampanię promocyjną swoich usług. Pojawiały się tam komunikaty. Rozpocznij leczenie, medyczna marihuana, recepta w 15 minut, dostęp 24x7, czyli dokładnie tak samo jak we wszystkich innych sponsorowanych linkach, które widziałem do tej pory. Tym razem pojawiały się te reklamy w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Pojawiły się również w ciasteczkach, a to już prawdopodobnie wiązało się z moim sposobem przeszukiwania informacji wcześniejszych wokół marihuany na przeglądarkach internetowych. Na portalu oferującym konsultację medyczną zdalną, która ma zakończyć się darmową receptą na medyczną marihuanę, oczywiście po kwalifikacji do tego leczenia, podałem swoje prawidłowe, prawdziwe dane. Po uiszczeniu opłaty, która mieści się w zakresie między 100 a 160 zł i to jest typowa kwota dla wszystkich tego typu portali. Ja celowo nie podaję precyzyjnie tej wartości, ponieważ postanowiłem nie identyfikować dzisiaj, także nie wskazywać komukolwiek, w jakim miejscu dokonałem tej transakcji. Przeszedłem do kolejnej podstrony, w której podawałem swoje dane medyczne. Pierwszym z pytań, które mi zadano, to, czy jestem uczulony na jakiekolwiek leki. Zadano mi pytanie, czy mam myśli samobójcze lub choroby psychiczne. Odpisałem w obu sytuacjach, że nie. W kolejnym pytaniu, czy przyjmuję jakiekolwiek leki lub preparaty, zaznaczyłem, że je przyjmuję. Czy byłem kiedykolwiek badany stacjonarnie czy zdalnie przez lekarza w związku z przyjmowaniem preparatów medycznych marihuany? Czy byłem w ostatnim czasie konsultowany i otrzymałem receptę na medyczną marihuanę? Tutaj odpisałem, że w żadnym z tych przypadków nie miałem takiej sytuacji. Zapytano mnie, czy stosowałem jakiekolwiek leki na podane dolegliwości. Napisałem, że nie stosowałem żadnych leków na podane przeze mnie dolegliwości, że nie zdiagnozowano u mnie chorób przewlekłych lub towarzyszących. Co więcej, mogłem wybrać konkretny produkt, którym chciałbym być leczony. Ten produkt odznaczyłem w kwestionariuszu. Następnie zapytano mnie o to, jakie mam dolegliwości. W opisie swoich dolegliwości postanowiłem zasymulować jedną z chorób psychicznych. Typowy pacjent nie musi mieć wglądu, nie musi wiedzieć, na co choruje. Nie musi potrafić nazwać swojej choroby, co więcej, może w ogóle poczucia tej choroby nie mieć, ale może chcieć poszukiwać ulgi. Napisałem. Mam lęki przed snem i trudności z wychodzeniem z domu z powodów lęków, że ktoś mi coś zrobi, że mi się przygląda i myśli coś złego na mój temat. Czasami nie mogę się skupić, mam natłok myśli. Nie mogę normalnie spać, bo wsłuchuję się w dźwięki w mieszkaniu. Można podejrzewać, że jest to osoba z zaburzeniami lękowymi, ale można też przyjąć, że istnieje podejrzenie, że dokładnie myśli o tym, że ktoś chce mi zrobić krzywdę, że ktoś mi się przygląda, że coś myśli złego na mój temat, mogą sugerować, że warto by było tą osobę zbadać w kierunku zaburzeń psychotycznych. Prawdopodobnie, co nie jest jednoznaczne, z na pewno. To jest dokładnie to samo, co służyło w klasyfikacjach leczenia. Potencjalnie, czyli prawdopodobnie, ta osoba może mieć psychozę. I uwaga! To prawdopodobnie miało również rozwiać wszelkie możliwości. W liście leków, które przyjmuję i dawkowaniu wpisałem, risperidon, użyłem tutaj nazwy handlowej, której nie będę przytaczał w trakcie tego nagrania, risperidon 5 mg. I uwaga, te osoby, które zajmują się klinicznie medycyną, doskonale rozpoznają tą substancję. Risperidon jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, poważnym lekiem, który stosuje się w leczeniu chorób właśnie z grupy schizofrenii, między innymi. Natomiast dawka 5 mg jest dawką, która nie zostawia praktycznie żadnych złudzeń. To, że ja nie napisałem, że choruję na chorobę psychiczną, ale opisałem jej symptomatologię w sposób zwiewny, to też do tego mam prawo, ale równocześnie mówię o tym, że przyjmuję risperidon w tak dużej dawce, oznacza, że najbardziej prawdopodobna hipotezą jest to, że jestem osobą ze schizofrenią, która leczy się z tego powodu przewlekle. A objawy, na które się skarżę, są objawami psychozy, prawdopodobnie niedoleczonej lub nadal niepełnej remisji. Oczywiście dodatkową rzeczą, którą musiałem jeszcze zaznaczyć, to jest to, że zapoznałem się z regulaminem portalu i że wiem o tym, że nie będę mógł już odstąpić od realizacji tej umowy. Uiszczona kwota zaksięgowała się, w tym samym czasie otrzymałem maila. W mailu zaproponowano mi niespodziankę. Uwaga! Potwierdzenie i kod rabatowy. Podano numer mojej konsultacji, a następnie informację, że lekarz będzie się ze mną kontaktował. Zazwyczaj pisze wiadomości na czat i od niego dostanę linka na e-mail lub zadzwoni do mnie z prywatnego, ale zastrzeżonego numeru. I tutaj dostaję kod rabatowy 20%. Ten kod to była wspaniała niespodzianka. Jest to kod na następną konsultację. Uwaga, cytuję, zielono 20. Zielono 20 jest moim gratisem, który otrzymałem natychmiast po zamówieniu pierwszej wizyty na jej potencjalną kontynuację. No i tutaj zaczęło się ciekawie. Po nie 15 minutach, ale po około godzinie dostałem na czacie informację od lekarza. Lekarz był niepodpisany, nie wiedziałem z kim rozmawiam, ale wyglądało to dosyć przekonująco. Przeczytam. Witam, zgodnie z obecnymi przepisami muszę przeprowadzić pogłębiony wywiad, dlatego bardzo proszę o odpowiedzi na następujące pytania. Czy kiedykolwiek leczył się pan środkami zawierającymi medyczną marihuanę? Jeżeli tak, to proszę o informację, czy pomaga ona w pańskich dolegliwościach i pozytywnie wpływa na pański stan zdrowia. Kolejne pytanie to, czy czuje się pan uzależniony lub zgłasza jakiekolwiek efekty uboczne terapii? Proszę też napisać datę i dawkowanie na ostatniej recepcie. Jeżeli nie prowadził pan nigdy takiego leczenia, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania. Medyczna marihuana nie jest lekiem pierwszego rzutu do leczenia pańskich dolegliwości. Dlatego, abym mógł zakwalifikować pana do terapii, muszę wiedzieć, czy podejmował pan wcześniej próby standardowego leczenia swoich dolegliwości. Bardzo proszę o napisanie, jakie leki pan przyjmował, czy były one skuteczne, czy występowały po nich działania niepożądane lub przeciwwskazania do ich stosowania. Kolejne pytanie to, czy zdaje sobie pan sprawę z możliwych skutków ubocznych stosowania medycznej marihuany i zapoznał się pan lub zapozna z charakterystyką produktu leczniczego przepisanego leku. Czy oświadcza pan, że będzie stosował lek zgodnie z zaleceniami wystawionymi przez lekarza wystawiającego receptę? Dziękuję za odpowiedzi. Z powodów technicznych bardzo proszę napisać je w jednej wiadomości, ponieważ nie można wysłać więcej niż 3 wiadomości z rzędu. Kilka uwag. Po pierwsze, to czy ktoś leczył się eksperymentalnie jakąkolwiek metodą i ta metoda przynosiła efekty, nie oznacza, że kwalifikuje go to automatycznie do tego, żeby to leczenie zacząć. Kolejna rzecz to zobowiązanie pacjenta, czyli mnie w tej sytuacji, do tego, że zapoznam się z charakterystyką produktu leczniczego. Produkty lecznicze, które posiadają charakterystykę produktu leczniczego, to są leki substratowe. To nie są leki, które są lekami recepturowymi. Innymi słowy, lek, który macie w domu, w swoim opakowaniu, lek gotowy, wzięty z apteki, posiada swoją charakterystykę produktu leczniczego. Ale uwaga, charakterystyka produktu leczniczego nie jest dla pacjenta. Charakterystyką produktu leczniczego interesować się może farmaceuta i lekarz, bo dla nas są to informacje techniczne mówiące o wszystkich danych dotyczących leków. Dla pacjenta jest ulotka o produkcie leczniczym, czyli ulotka, która zawarta jest w leku, który jest lekiem gotowym wydanym z apteki. Natomiast w przypadku marihuany medycznej mamy do czynienia z lekiem recepturowym, a właściwie, tak jak zresztą jest napisane na opakowaniu, że jest to surowiec farmaceutyczny do sporządzania leków recepturowych. No i teraz, w takiej sytuacji mam do czynienia z pewnym dysonansem. Otóż lekarz, który mnie konsultuje, używa sformułowania, które jest totalnie nieadaptowalne do produktu, który ma mi zamiar przepisać. Jeszcze nie wiem, czy mi go przepisze, bo przecież zadaję pytania. Natomiast ja jestem zwykłym pacjentem, nie znam się na przepisach, więc odpowiadam. Nie stosowałem takiej formy leczenia, nie czuję się uzależniony, będę się stosował do zaleceń i zapoznam się z charakterystyką produktu. Z leczenia próbowałem medytacji, ale nie pomogło. Potrzebuję, aby mi ulżyło, bo już nie wiem, co mam robić. Ta odpowiedź jest odpowiedzią uszytą na poczet pytania, które mi zadano. Powtórzę, żebyście mieli jeszcze pełny obraz tego, do czego się odnosiłem. Czy czuje się pan uzależniony lub zgłasza jakiekolwiek efekty uboczne terapii? Pośród osób, które uzależniają się od jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej, wgląd i czucie się uzależnionym niekoniecznie przychodzi jako pierwsze z objawów uzależnienia. Natomiast pytanie, czy czuję się uzależniony, nie jest pytaniem diagnostycznym dotyczącym tego, czy ktokolwiek od danej substancji się uzależnił. Bardzo ważne. Bardzo ciekawym punktem zwrotnym w całym procesie diagnostycznym i procesie, który mnie kwalifikował do leczenia produktami medycznej marihuany, było pytanie. Była właściwie prośba ze strony lekarza przed przepisaniem mi recepty, prośba o to, żebym dokonał tak zwanego udostępnienia do wglądu informacji rejestrowych z mojego konta pacjenta. To jest coś, co pojawiło się trochę temu w kontekście w ogóle leków o profilu uzależniającym. Dzisiaj, żeby wypisać receptę, możemy poprosić pacjenta o to, żeby autoryzował nam dostęp na 24 godziny do danych tego pacjenta, do rejestru zdarzeń, rejestru skierowań i rejestru wystawianych recept, po to, żebyśmy mogli stwierdzić, czy nie mamy do czynienia z osobą, która jest tak zwanym turystą gabinetowym, czyli osobą, która poszukuje u kolejnych lekarzy wystawiania recept na konkretne leki o działaniu uzależniającym i albo sama wprowadza je w obieg, albo nadużywa ich na dużą skalę. Domyślając się, że mogę być zweryfikowany w ten sposób, tak jak ja zresztą pracuję w gabinecie, zrobiłem pewnego rodzaju manewr. Moja znajoma potrzebowała wystawienia jednego opakowania leku z tej grupy. Postanowiłem, że wystawię to opakowanie dużo wcześniej na siebie, po to, żeby ona mogła zrealizować tą receptę, podałem swoje dane i to jedno opakowanie jest w jej rękach, ona sobie tego leku używa. Natomiast lek oczywiście z podobnej grupy pojawił się w moim rejestrze wystawionych recept, co uwiarygodnić miało mnie w potencjalnych oczach tego lekarza, który miał mnie kwalifikować do leczenia medyczną marihuaną jako potencjalnie pacjenta ze schizofrenią. Co się wydarzyło potem? Wchodząc na stronę indywidualnego konta pacjenta, zamiast udostępnić tej klinice dostęp do moich recept, postanowiłem zrobić kolejny krok sabotujący ten proces. Dałem im upoważnienie do moich skierowań, a nie do recept. Licząc na to, że w kolejnej wiadomości lekarz zwróci na to uwagę i poprosi mnie o prawidłową autoryzację dostępu do moich danych medycznych. Ta sytuacja nie nastąpiła. Minęła kolejna godzina. Po tej godzinie otrzymałem receptę. Obok recepty w mailu były jeszcze dwa dokumenty. Pierwszy z nich to były zalecenia. Dawkowanie. Przestrzegaj zaleceń lekarza dotyczących dawkowania medycznej marihuany. Dawki i częstość stosowania mogą się różnić w zależności od pacjenta, schorzenia i celu leczenia. Nie zmieniaj dawkowania bez konsultacji z lekarzem. To jest super. Obowiązkowo kontrolna wizyta lekarska u lekarza psychiatrii do 24 godzin celem ustalenia skuteczności leczenia. Uważam, że to jest bardzo ciekawy zabieg. Dlaczego? Ja jako lekarz jakiegoś pacjenta właśnie wypisałem mu lek, ale na wszelki wypadek zalecam mu, żeby do 24 godzin, nieważne czy jest to dzień święty, w cudzysłowie święto narodowe, czy jakiś dzień wolny od pracy, czy ta osoba może być w ogóle poza granicami Polski, ma się skonsultować do 24 godzin z lekarzem specjalistą. To znaczy przenieśmy odpowiedzialność na specjalistę w jego własnej dziedzinie, mimo tego, że właśnie jakiemuś pacjentowi przepisaliśmy substancję, która ma leczyć zaburzenia z jego zakresu, ponieważ lekarz, który mi ją wypisał, uznał, że najbardziej prawdopodobne jest to, że powinienem się skonsultować psychiatrycznie. Uwaga! Jeśli tak, to ja zaczynam rozumieć, skąd ci pacjenci trafiają właśnie do nas, specjalistów, z pytaniami, z prośbą o walidację rozpoczętego leczenia. Bezpieczeństwo i legalność. Upewnij się, że korzystasz z medycznej marihuany legalnie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w twoim kraju, regionie lub stanu. Zachowaj ostrożność podczas zakupu, uprawy i przechowywania medycznej marihuany. Czy my rozmawiamy o uprawie w tej chwili, czy rozmawiamy o sytuacji, w której ktoś przepisuje mi lek i mówi o tym, że ja mam się upewnić, czy korzystam bezpiecznie i legalnie z tego produktu? Bo jeśli ktoś mi przepisuje dzisiaj lek z założeniem, że ja będę z nim podróżował przez granicznie, to istnieje takie prawdopodobieństwo, że naraża mnie na pewnego rodzaju konsekwencje. Poza tym przenosi odpowiedzialność na mnie. A powinienem zostać poinformowany, ponieważ z założenia lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o potencjalnych wszelkich zagrożeniach. Obserwacja efektów. Monitoruj swoje samopoczucie i efekty po stosowaniu medycznej marihuany. Zwróć uwagę na wszelkie zmiany w objawach, bólach, nastroju czy skutkach ubocznych i skonsultuj się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów. To jest super, bo to jest bardzo ważne zalecenie. Zalecono mi również unikanie prowadzenia pojazdów. Powiedziano, dlaczego nie powinienem tego robić. Napisano mi również o interakcji z lekami, że jeśli przyjmuję inne leki, powinienem poinformować lekarza o stosowaniu medycznej marihuany, ponieważ może ona oddziaływać z niektórymi substancjami farmakologicznymi i lekarz będzie mógł dostosować dawki lub zalecić inne środki ostrożności. W jednym z portali, który opisywał działanie medycznej marihuany, zobaczyłem, że autorzy na tej stronie, pisząc o jednym z tych produktów, napisali, że jest to substancja, która nie tylko pozwoli zmniejszyć dawkowanie obecnych leków w różnych zaburzeniach, ale może nawet je zastąpić. Bezpieczeństwo domowe. Podczas stosowania medycznej marihuany zachowaj ostrożność w domu. Upewnij się, że substancje są przechowywane w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Super, że taki komunikat się pojawił. Zalecono mi regularne wizyty kontrolne. W razie niepokojących objawów, dolegliwości mam się zgłosić na SOR albo wezwać karetkę pogotowia. Muszę zapytać kolegę ratownika, czy bardzo się ucieszy, że będę do niego dzwonił, gdyby cokolwiek się działo. Następnie dostałem drugi dokument. Dokument, którym jest zaświadczenie lekarskie. Cel wydania zaświadczenia: wniosek pacjenta. Dla waszej wiadomości, ja będąc pacjentem o ten wniosek nie prosiłem. I to jest super istotne, dlatego że wszystkie zaświadczenia wydane na wniosek pacjenta faktycznie na ten wniosek być muszą. Informacje dodatkowe w moim zaświadczeniu lekarskim. Pacjent zakwalifikowany do leczenia medyczną marihuaną w tutejszej placówce od dnia, podana jest data, planowany czas terapii medyczną marihuaną 2 kolejne miesiące. To, co jest ciekawe, to, że to zaświadczenie, ja sobie je zachowałem, zastanawiając się, dlaczego zostałem nim obdarowany, dopóki nie poszedłem do apteki, o czym opowiem wam za chwilę. Kolejna z rzeczy to jest sama recepta. I tu się zrobiło ciekawie. Na tej recepcie napisane jest, że otrzymuje konkretny preparat konkretnego producenta o konkretnych parametrach. Pisana jest również wartość gramatury. 10 gramów. Nieźle. Za niespełna 150 zł recepta na 10 gramów. Miejsce fiat to jest akurat w języku łacińskim opis typowo recepturowego leku, czyli wymieszaj, podaj jako 10 gramów kwiatów konopi. Natomiast to, co mieści się w takim sekretnym skrócie D.S., czyli dasigna, oznacz, to jest określenie, które mówi o tym, jak dawkować. I tutaj zalecono mi, żebym ten produkt na moje dolegliwości stosował w dawkowaniu 4 razy dziennie po ćwierć grama w waporyzacjach. Kochani, gdybym zastosował się do zalecenia mojego lekarza, którego zresztą znalazłem sobie po rejestrach Naczelnej Izby Lekarskiej, Centralnego Rejestru Lekarskiego. Gdybym zastosował się do tego fantastycznego pomysłu i palił gram na dobę przez kolejnych 10 dni, po pierwsze, rzeczywiście dosyć szybko musiałbym poprosić o kontynuację recepty, ale mam już na nią zniżkę, więc w sumie nie byłoby najgorzej. Natomiast ja nie jestem przekonany, czy ja miałbym motywację i potrzebę siedzieć tutaj z wami i pracować nad tym odcinkiem, bo w sumie codziennie po gramie waporyzowanej trawy chyba uleczyłoby mnie i tutaj jest pewnego rodzaju kąśliwy żart ze wszystkich zmartwień obecnych. Receptę wypisał mi młody, wydaje się stażem doktor. Doktor, który uzyskał uprawnienia zawodowe w roku 2020. Doktor ma w swoim portfolio umiejętności wpisane, że jest lekarzem medycyny ogólnej. No ale ja jestem przywiązany do zaleceń lekarskich, realizuję je tam, gdzie mi każą. Przeczytałem, że mam zobowiązanie do tego, żeby zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego. Nie mogę go nigdzie znaleźć, przeglądam internet, przeglądam różnego rodzaju dane. Istnieje główny inspektor farmaceutyczny. Napisałem do głównego inspektora farmaceutycznego pismo z prośbą o udostępnienie informacji na temat charakterystyki produktu leczniczego i tu wpisałem produkt, który mi wypisano. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że główny inspektor farmaceutyczny nie posiada wnioskowanych danych. Produkty, tu jest wymieniona nazwa tego produktu, są zarejestrowane jako surowce farmaceutyczne, a nie jako produkty lecznicze. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wyżej wymienionych produktów leży w kompetencji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i podpisane dyrektor generalny GIF-u. Podziękowałem za tą wiadomość, a następnie przełknąłem ślinę, wiedząc, że nie uzyskałem żadnej dodatkowej informacji. Napisałem do urzędu, urząd do dzisiaj mi nie odpisał na moje pismo z prośbą o udostępnienie dokumentów rejestrowych tego produktu. Natomiast pozwoliłem sobie poszukać jakichkolwiek informacji dostępnych w internecie na temat tego, czym jest ten produkt, którym mam się za chwileczkę leczyć i który ma uleczyć mnie z moich lęków, które, jak już wiecie, są lękami psychotycznymi. Produkt, który otrzymałem, jest produktem, do którego nie ma, jak już wiecie, charakterystyki produktowej. Natomiast pojawiają się broszury informacyjne od dystrybutorów i producentów. To jest w języku polskim materiał, który można znaleźć bardzo łatwo. W internecie Spectrum Therapeutics, czyli Canopy Growth Company, wystawiło tego typu broszurę. W niej znajduje się informacja, że ponad 300 tysięcy osób może korzystać z terapii z użyciem konopi medycznych w Polsce. Pojawiają się informacje na temat konkretnie zdefiniowanych wartości odsetka procentowego, no i opisywane jest działanie tetrahydro i kanabidiolu jako różnego rodzaju potencjalne możliwości. Pojawia się informacja o tym, że THC działa przeciwwymiotnie, wzmacnia apetyt, działa nasennie i neuroprotekcyjnie, że CBD działa przeciwdrgawkowo, przeciwzapalnie, przeciwlękowo, immunomodulacyjnie, że razem mogą redukować ból i zmniejszać spastyczność. Podane są różnego rodzaju potencjalne zastosowania. Dodatkowo pojawia się informacja o tym, co jest najbardziej medycznie akceptowalną formą podawania sobie konopi poprzez inhalację. Podana i opisana jest metoda waporyzacji, która ma się charakteryzować szybkim działaniem odczuwanym przez pacjenta, no i oczywiście najmniejszym ryzykiem konsekwencji związanych z wziewnym formą podawania podgrzanego suszu, jako alternatywa bezpieczniejsza do palenia jointów. Kolejna z ulotek tego samego dystrybutora w Polsce to jest ulotka, w której pojawiają się już, tak samo jak w poprzedniej zresztą, z cytowaniami z piśmiennictwa, dane na temat konkretnego działania. W ulotce zaprezentowano wykres. Wykres przygotowany na podstawie dronabinol, das wichtigste in kurze Bionorica ethics, czyli jakiegoś materiału, który jest punktem odniesienia dla tego opracowania, pojawiają się informacje na temat tego, jak działa kanabidiol. Ma działać przeciwbólowo, przeciwzapalnie, antyoksytacyjnie, neuroprotekcyjnie, przeciwpsychotycznie, przeciwdrgawkowo, przeciwpadaczkowo, przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo. Druga część ulotki mówi o działaniu THC. THC ma działać przeciwwymiotnie, przeciwdziałając kacheksji, miorelaksacyjnie, przeciwbólowo, przeciwzapalnie, uspokajająco i przeciwlękowo. Opisano, w jakim czasie od momentu podania po waporyzacji można uzyskać efekt, 5 do 10 minut, że czas działania będzie mieścił się między 2 a 4 godziny, jakie będzie wchłanianie. Na tej ulotce pojawia się komunikat na temat potencjalnych obszarów zastosowania produktu. Wspomaganie leczenia bólu z komponentą zapalną, fibromialgia, terapia zaburzeń nastroju, uzupełnienie farmakoterapii u chorych z demencją, u pacjentów, u których zalecana jest ostrożność podczas wprowadzania kannabinoidów do terapii. Pisane jest tutaj potencjalne zastosowania. To ostatnie, u pacjentów, których jest zalecana ostrożność, wiąże się z gradacyjnym sposobem podawania dawek. Jest jeden z produktów, który ma niższą zawartość niż pozostałe, THC i CBD, i jego uważa się jako starter. I teraz, jak z jednym z portali jest to opisane, jako sposób na rozpoczęcie terapii dla osób, które obawiają się konsekwencji lub czują się nadwrażliwe na działanie tych preparatów. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że używa się określenia potencjalne. Skoro coś jest potencjalne, to nie znaczy, że jest metodą leczniczą. To znaczy, że mówi, że może przynosić pewnego rodzaju konsekwencje w postaci korzyści. Przeglądając swoją skrzynkę mailową, otrzymałem niespodziankę. Po 2 tygodniach od zrealizowania swojego procesu otrzymałem tym razem kolejny rabat, tym razem na 3x20 zł do wykorzystania na dowolną e-konsultację, w tym e-receptę po rabacie za 39 zł, możliwość e-zwolnienia E4 i teleporady. Podsumowując, w czasie 4 godzin otrzymałem receptę na produkt, który jest surowcem farmaceutycznym do leków recepturowych. Surowcem farmaceutycznym zgodnie z ustawą jest substancja lub mieszanina substancji wykorzystywana do sporządzania lub wytwarzania produktów leczniczych. To już wiecie. Postanowiłem zrealizować swoją receptę, żeby dokończyć mapowanie tego procesu. Skorzystałem z przeglądarki internetowej, wpisałem hasło, gdzie mogę znaleźć i nazwę swojego produktu. Oczywiście otworzył mi się pierwszy z brzegu portal. Portal nazywa się GdziePolek. Na nim dostałem informację, że w Polsce w tej chwili ten produkt jest dostępny w ponad 100 aptekach, w samej Warszawie w przynajmniej 12. Zgłosiłem się do pierwszej bliższej i w tej pierwszej poprosiłem o realizację recepty. Podałem kod recepty, podałem swój PESEL. Pani z apteki kiwnęła głową, sprawdziła, poszła na zaplecze, wróciła i mówi, przychodzi z jednym opakowaniem i mówi, czy chce pan rzeczywiście zrealizować całość recepty, bo to jest 5 gramów, a pan ma zapisane 10. Na co ja powiedziałem, że dziękuję, 5 mi wystarczy. Pani wykonała swoją pracę przed pulpitem farmaceutycznym, a następnie powiedziała, że płatność za tą receptę będzie wynosiła 320 zł. Uiściłem opłatę, a następnie popatrzyła na mnie pytająco. Czy chciałby pan, żeby wydrukować panu receptę od lekarza i zalecenia lekarskie? Popatrzyłem na nią zaskoczony i mówię, w sumie to było pierwsze takie doświadczenie w moim życiu, kiedy kiedykolwiek ktokolwiek mnie pyta o coś takiego, po czym pani, widząc moje pytanie na twarzy, odpowiedziała mi, bo wie pan, gdyby zatrzymała pana policja, to dobrze, żeby miał pan taki dokument ze sobą, ponieważ on może panu pomóc uniknąć kłopotów. Uśmiechnąłem się, bo to było bardzo miłe ze strony farmaceutki, że zadbała tak o mnie, zresztą rozumiejąc potrzebę potencjalnego klienta. Rzeczywiście kłopotów, przechodząc przez ulicę z takim towarem, nie chciałbym mieć, mimo tego, że on jest zabezpieczony i zamknięty w szczelnym opakowaniu. Uwaga. Zabezpieczony folią przeciw utracie wilgotności, nie czuć żadnego zapachu. Opakowanie jest nieprzeźroczyste, opakowanie, które pozwoli na to, żeby rzeczywiście kłopotów, w cudzysłowie, uniknąć, ale do tego warto jest mieć takie zaświadczenie. W dokumencie, który mówił o realizacji recepty elektronicznej, czyli zamykająca, jest informacja na temat mojego leku recepturowego. Wpisana jest wartość, ile gramów otrzymałem, następnie poziom odpłatności. W samej treści recepty jest wpisane dawkowanie, przypominam, 4 razy dziennie po ćwierć grama. Po otrzymaniu tego opakowania zrobiłem rzecz, która wywołała dosyć nieprzyjemną reakcję. Popatrzyłem na panią w aptece i powiedziałem, bardzo pani dziękuję, miałem już opłacone wszystko, wszystkie dokumenty w ręce i mówię, wie pani co, ale ja się jednak rozmyśliłem, ja tego nie chcę. Chciałbym to zostawić, zwrócić, wyrzucić. Co mogę z tym zrobić? To, co zobaczyłem w oczach farmaceutki, to było coś, co było mieszaniną z kolei jej niepewności graniczącej z paniką, spojrzenia pytającego, a następnie reakcji, ale to jest niemożliwe. To jest lek recepturowy, jego nie można zwracać. Ja mówię, ja rozumiem, ale ja tego nie chcę. Co mam z tym zrobić? Ona mówi, ale ja nie wiem, nie mogę tego od pana wziąć. Powiedziałem w takim razie, czy mógłbym rozmawiać z kierownikiem apteki, od razu dodając, proszę pani, niech pani się zupełnie nie martwi, to nie jest nic przeciwko pani, ja nie zrobię pani żadnej krzywdy, potrzebuję porozmawiać z osobą, która jest tutaj decyzyjna w tej aptece. Pani wyszła na zaplecze, przebywała na nim dobre kilka minut, po chwili wróciła mówiąc, że kierownika apteki nie ma. Na co nieustępliwy klient poprosił o to, żeby w takim razie pojawiła się osoba, która zastępuje kierownika apteki na tej zmianie tego dnia. Przyszedł po chwili mężczyzna, a ja mu powiedziałem, wie pan, bo ja mam opakowanie na medyczną marihuanę, ale ja nie chcę mieć tego w rękach, chciałbym to zwrócić, zostawić, pozbyć się tego, co mam zrobić z tym opakowaniem. Pan powiedział, że do końca nie rozumie mojej potrzeby i że ja mógłbym mu wytłumaczyć, bo to tutaj nie można tak robić. Powiedziałem o tym, że wie pan, no miałem 5 gramów, 1 gram mi wystarczył, 4 gramy zostały, boję się, że komuś to wpadnie w ręce. Gdzie mogę się pozbyć nadmiaru tego produktu? I tutaj farmaceuta powiedział, że w każdej aptece znajduje się opakowanie, taki kosz na przeterminowane leki. Do tego miejsca, i to jest jedyne miejsce, można wyrzucać tego typu produkty. Zaniepokoiłem się, mówiąc o tym, że większość z nich, przynajmniej te, które ja widziałem, mają napisane kosz na przeterminowane leki, a nie na leki, które niechciane są i takie, które wydają mi się niepotrzebne. Natomiast pan powiedział, że jedyna droga regulowana przez Urząd Wojewódzki to są tego typu kosze. One z założenia powinny być ogólnodostępne lub umieszczane nawet poza apteką. Akurat w przypadku tej apteki nie ma tego tam w tym miejscu ogólnodostępnym, tylko jest u nich na zapleczu. Stwierdziłem, że nie będę dłużej eksplorował tego tematu, natomiast powiedziałem mu tak. Proszę pana, tutaj jest napisane, że jest to środek odurzający grupy 1N. Ja zupełnie nie wiem, co to znaczy, ale zadałem mu pytanie, co w przypadku, gdybym miał taki produkt, którym jest oksykodon albo jakąś formę fentanylu. Co ja mógłbym zrobić z takim produktem? Gdzie ja się mogę go pozbyć? Okazało się, że również powinienem go wyrzucić do tego kosza. To jest bardzo ciekawe. Chwilę temu jedna z osób, która prowadzi jedną z aptek w aglomeracji mazowieckiej, powiedziała mi o tym, że całkiem niedawno ktoś z ich apteki ukradł taki kosz pełen niechcianych lub przeterminowanych leków. I ja teraz zaczynam rozumieć, dlaczego akurat tego typu miejsca, rezerwuary potencjalnie substancji uzależniających mogą być, ponieważ nikt nie wprowadził jakiegoś przepisu, który pozwoliłby na to, żeby można było bezpiecznie utylizować substancje, które mieszczą się w kategoriach substancji odurzających, a pacjenci chcieliby się ich pozbyć poza miejscem takim jak kosz na śmieci. Podsumowując, przeszedłem przez cały proces, jaki przechodzi typowy pacjent poszukujący możliwości leczenia marihuaną medyczną od momentu pierwszej konsultacji do momentu uzyskania produktu z konkretnymi zaleceniami. Mimo tego, że zasymulowałem jedną z najpoważniejszych chorób psychicznych, opisałem grupę objawów, a także przyjmowanie konkretnego leku w spektrum leków, które ją leczą. Otrzymałem lek, produkt, któremu towarzyszyły zalecenia przyjmowania 4 razy dziennie po ćwierci grama na dobę, a następnie możliwość kontynuacji tego leczenia zgodnie z protokołem ustawionym przez młodego lekarza. Lekarza, który nie zwrócił na to uwagi. Lekarza, który zignorował wszystkie komunikaty bezpieczeństwa. Lekarza, który mimo tego, że stworzono pewnego rodzaju prawdopodobnie zautomatyzowany proces, czyli ja odpowiadałem na pytania z algorytmu i pomimo tego, że wprowadzono tam szereg pytań zabezpieczających i komunikatów i oświadczeń, ja miałem wrażenie, że nie rozmawiam z żywą osobą, tylko zadawane mi są pytania przez bota, który automatycznie poddaje mi konkretne pytania. Ja na te pytania odpowiadałem, ale na końcu autoryzację recepty wykonała żywa osoba. Musiał ją zrobić lekarz. Lekarz, który zignorował wszystkie komunikaty bezpieczeństwa. Lekarz, który mnie, potencjalną osobę ze schizofrenią, naraził na to, że będę używał substancji, która ma ze wszystkich potencjalnych dowiedzione związki pomiędzy występowaniem psychoz a używaniem jej. Co więcej, jest jednym z najsilniejszych przeciwwskazań w stosowaniu medycznej marihuany albo wywiad w kierunku zaburzeń psychotycznych w rodzinie. Już nie to, że ja miałbym mieć tą chorobę, ale żeby w mojej rodzinie ktoś na nią chorował. Tak samo toczący się proces i proces, który wiąże się z leczeniem innymi lekami. Innymi słowy, psychozy są jednoznacznym przeciwwskazaniem. Mimo tego na żadnym etapie nikt nie zadał mi tego pytania, nie zatrzymał się i nie napisał odmowy. Nie zostałem negatywnie zakwalifikowany, to znaczy zdyskwalifikowany z tego leczenia, co mieściło się w profilu potencjalnych możliwości i wiąże się z zadaniami lekarza. Teraz jest pytanie, na ile izba lekarska, która reprezentuje, w której zrzeszony jest kolega, będzie w stanie podjąć jakiekolwiek działania zabezpieczające innych pacjentów przed tego typu decyzjami? Czy z punktu widzenia biznesowego firma, która oferuje tego typu rozwiązania, nie przenosi oczywiście odpowiedzialności, tak jak przenoszono odpowiedzialność na mnie, to ja mam zapoznać się z czymś, co nie istnieje, mam się zapoznać z charakterystyką produktu leczniczego, który jej nie posiada. Równocześnie firma przeniosła odpowiedzialność na lekarza jako oferenta tej usługi, który zatwierdził to, czy ja powinienem być leczony, czy nie, i wystawił mi konkretną receptę. Budzi we mnie ogromny sprzeciw przenoszenia odpowiedzialności na pacjentów. Jeśli jest ulotka do leku, ulotka, która daje mi konkretne informacje na temat tego, na co mogę liczyć, z czym nie powinienem pewnych rzeczy wiązać, to ja rzeczywiście jestem współodpowiedzialny za to, jak monitorować swoje leczenie i jak dbać o swoje zdrowie. W momencie, gdy substancja takiej ulotki nie posiada, zadaniem osób leczących mnie jest poinformować mnie o wszystkich potencjalnych ryzykach, a następnie wypisując mi jakąkolwiek metodę, która ma potencjalne zastosowanie w leczeniu moich potencjalnych zaburzeń, powinna być na najwyższym poziomie mojego bezpieczeństwa, znacząco przewyższającym korzyści nad ryzykiem. W tej sytuacji tak nie było. W tej sytuacji zostałem narażony na gwałtowne pogorszenie mojego stanu zdrowia. Zabezpieczenie, jakim było skierowanie mnie do 24 godzin do konsultowania się z psychiatrą, nie rozwiązuje problemu. Pacjent, który poszukuje takiego leczenia, prawdopodobnie będzie czekać na jego efekt. Natomiast pytanie, czy posiadanie wglądu w chorobę dotyczy wszystkich osób chorujących, czy może dotyczyć tylko części, która poszukuje wsparcia. Mnie udało się prześledzić cały ten proces. W żadnym stopniu nie jest on instruktażem dotyczącym tego, jak pozyskać tego typu produkt. Raczej jest jednoznacznym ostrzeżeniem. Jesteśmy w sytuacji, w której rosnący rynek, ten rynek usługowy, obok rynku leczniczego i rynku farmaceutycznego, tworzy gigantyczny biznes. Na końcu tego rynku są pacjenci. Jeśli na tych pacjentów spadną jakiekolwiek konsekwencje, to na końcu tej historii zostaną z tymi konsekwencjami oni sami. Ja osobiście jestem bardzo zaniepokojony tą sytuacją. Towarzyszy jej duża niepewność. Niepewność, która dotyczy naszych pacjentów. Niepewność, która dotyczy przyszłości tego rynku. Rynku leczniczego. Rynku, w którym pojawiają się produkty takie jak ten. Rynku, w którym za chwileczkę mogą pojawić się kolejne produkty z zakresu substancji o działaniu psychotropowym, w którym będą pojawiały się pewnego rodzaju nadużycia. To, że coś poprawia humor, to, że coś powoduje chwilową wesołkowatość, oznacza, że w chwili obecnej ta substancja w swoim efekcie psychotropowym działa objawowo, ale to nie znaczy, że ona leczy depresję. To oznacza, że chwilowo zmienia stan emocjonalny. Jeśli działa, jest to substancja psychotropowa, to ona może wpływać na zmiany postrzegania i tak się dzieje z kanabinolami. Tak właśnie one działają. To, co dzisiaj się dzieje, to, co się stało wokół medycznej marihuany, wymaga konkretnego działania. Proszę Was o pomoc. Z spróbujcie pomóc mi szerzyć to nagranie, ten materiał, jako instrukcję do przestrzegania prawa, a nie instrukcję do pozyskiwania czegoś na pograniczu prawa. Pomóżcie mi szerzyć ten materiał jako ostrzeżenie przed złymi praktykami, ostrzeżenie przed tym, że ktoś naraża pacjentów i ich zdrowie w imię medycyny i w imię leczenia. Ja na to mam absolutny brak zgody. To był Andrzej Silczuk Podcast, odcinek poświęcony receptom na medyczną marihuanę. Bardzo Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do tego momentu. Dziękuję Wam za wsparcie i za Waszą obecność, za Waszą aktywność na moich kanałach. Do usłyszenia już niedługo.